spotkania, zanim siostra zmieni nam slajdy i przejdziemy do momentu, kiedy zakończyliśmy ostatnio naszą refleksję. Dla osób, które są pierwszy raz i które jeszcze raz bardzo serdecznie witam, i dla osób, które troszeczkę się opóźniły, co zrozumiałe z różnych powodów, chcę powiedzieć, mam na myśli oczywiście Mariolę i Jacka, że zmieniliśmy tak formułę, że rozpoczynamy króciutkim świadectwem o tym, jak Słowo Boże zmienia nasze życie, a później przechodzimy do części wykładowej. Przypomnę dla osób, które są pierwszy raz, a właściwie nie przypomnę, a poinformuję, przypomnę osobom, które są stałymi bywalcami, o czym było ostatnio w 3 minuty. Po pierwsze, wprowadziliśmy generalnie postać świętego Jana, który jest autorem Ewangelii, nad którą będziemy się pochylać przez najbliższe lata. Święty Jan był najmłodszy spośród apostołów Pana Jezusa, a spośród ewangelistów żył najdłużej, zmarł około 90 roku, a więc około 60 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Jego więc refleksja nad życiem i działalnością Jezusa była bardzo długa, około 60 lat, i dlatego jego Ewangelia jest przesycona symboliką. Jego życie wyglądało w taki sposób, że powołany przez Jezusa jako młody chłopak, być może nawet 10-letni, przystąpił do grona apostołów, gdzie był jego starszy brat. Przez 3 lata chodził u boku Jezusa. Później wiemy, Jezus umierając powierzył mu opiekę nad Matką Bożą. Jan pozostawał przez być może nawet 20 kilka lat w Jerozolimie z Maryją. Po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa był w tamtejszej gminie. Ale w 66 roku wybuchło powstanie Żydów przeciwko Rzymianom, w którym chrześcijanie nie chcieli brać udziału. Jan więc uciekł z innymi chrześcijanami, najprawdopodobniej do miejscowości Pella w dzisiejszej Jordanii, a stamtąd udał się do Efezu, gdzie na miejscu biskupa Tymoteusza, którego tam ustanowił święty Paweł, pozostał sam biskupem. I tam w Efezie przez wiele lat prowadził kościół. Można powiedzieć, był takim arcybiskupem, bo miał pod sobą wszystkie kościoły Azji Mniejszej. Jak zwykle przychodzi mi do głowy anegdotka, która jest faktem. Byłem kiedyś świadkiem rozmowy księdza arcybiskupa pewnego z panem byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Zapytał księża arcybiskupie, czym się różni tak naprawdę biskup od arcybiskupa? To pan prezydent nie wie, tym samym co anioł od archanioła. No więc takim właśnie arcybiskupem był dla kościołów fazy mniejszej święty Jan, który w pewnym momencie, przypuszczalnie w 95 roku, został skazany na wyspę Patmos za przestępstwo polityczne, jakim było nieuznanie w cesarzu króla. Tam przebywał kilka lat, później tam też powstała apokalipsa i później powrócił do Efezu, gdzie zginął śmiercią naturalną. Jako jedyny spośród 12 apostołów, wszyscy pozostali są męczennikami. Może jeszcze warto powiedzieć, że też w Efezie jest taka tradycja, że właśnie Jan, opiekujący się Matką Najświętszą, wziął ją ze sobą do Efezu i tam mamy nawet taki dom, w którym Matka Boża rzekomo mieszkała na tak zwanym wzgórzu Słowików. Tyle udało nam się powiedzieć na naszym ostatnim spotkaniu. Natomiast, kochani, zobaczymy, do którego momentu dojdziemy dzisiaj w naszej refleksji. Dlatego, że być może nawet dotkniemy już prologu. Na początku było słowo. Jeżeli będziemy tak sprawnie postępować. Zanim jeszcze dojdziemy do prologu, to bym poprosił wcześniej, proszę, siostry. Zwróćmy uwagę, nie mówiliśmy tak dokładnie o miejscu powstania Ewangelii. Mi będzie chyba troszkę wygodniej, jeżeli będę mógł też podpatrywać slajdy. Więc właśnie, był to Efes i było to jeszcze przed z tym czasem, kiedy Jan został zesłany na wyspę Patmos. Datę właśnie powiedzieliśmy, około 90 roku. Natomiast wiemy, że Jan z pochodzenia był Żydem, pochodzącym właśnie z Galilei, czyli z ojczyzny Jezusa. Natomiast przez wiele lat był biskupem czy starszym kościoła w Azji Mniejszej, gdzie posługiwano się językiem greckim. i gdzie większość zdecydowana chrześcijan wywodziła się z pogaństwa, tak więc swoją Ewangelię adresuje zarówno do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, jak i do chrześcijan pochodzenia pogańskiego. Zwróćmy też uwagę, że niezwykle ciekawe jest to, że Jan na co dzień, jako dziecko i przez pierwsze dziesięciolecia swojego życia zasadniczo posługiwał się językiem aramejskim, tak jak to było w Palestynie, natomiast później musiał nauczyć się greki i te dwie księgi główne, które mamy i trzy jego listy, bo Jan jest autorem pięciu ksiąg w Nowym Testamencie, pisane są językiem greckim, a więc obcym dla niego językiem. To też jest taki niezwykły fenomen, że właśnie bardzo wielu autorów Nowego Testamentu, pisząc swoje dzieła, pisze w języku, który nie jest ich językiem rodzinnym. Ale to oznacza, że rzeczywiście nauczyli się tego języka i długo musieli się nim posługiwać. A ponieważ Jan miał 60 lat na myślenie o Jezusie, stąd, jak zobaczymy, w jego Ewangelii zawsze spotykamy takie dwie warstwy interpretacyjne. Mianowicie pierwsza to jest ta warstwa typowo literacko-historyczna. Na przykład w Kanie Galilejskiej odbywało się wesele, zaproszono tam Jezusa i jego uczniów. No, fakt historyczny. Było wesele, zaproszono tam Jezusa, bawili się i tak dalej. Ale jak zobaczymy w interpretacji, tak naprawdę nie chodzi tam o nowożeńców i o wesele, ale chodzi o Jezusa i Kościół, o zaślubiny Jezusa z Kościołem i chodzi o początek realizacji zbawienia zapowiadanego w Księdze Rodzaju, kładę nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę. Pada tam takie słowo, a Jezus dziwnie się zwraca do Maryi. Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Tu mamy sygnał, że się zaczyna realizować ta zapowiedź zbawienia. I tak jest w każdej perykopie. Mamy warstwę historyczną, która nam opowiada o pewnych faktach z życia Jezusa, które oczywiście należy zinterpretować i wyciągnąć z nich wnioski, a później przechodzimy na poziom symboliczny albo poziom duchowy i mamy kolejne bardzo niesamowicie wielkie bogactwo różnych treści właśnie związane z naszą wiarą. Ten poziom symboliczny bardzo często ma charakter sakramentalny, odnosi się do sakramentów. Może tylko na sam początek zasygnalizujmy, popatrzmy, drugi rozdział Jana, właśnie wesele w Kanie Galilejskiej, odnosi się do sakramentu małżeństwa. Trzeci rozdział Jana, musicie się na nowo narodzić z wody i z ducha, sakrament chrztu. Czwarty rozdział, Samarytanka, Jezus obiecuje Samarytance wodę życia, a czytamy w siódmym rozdziale, kto chce, jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije, mówi Jezus, strumienie wody życia popłyną z jego wnętrza. Powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego, Duch Święty, czyli sakrament bierzmowania. Szósty rozdział mamy mowę eucharystyczną, sakrament Eucharystii. Ósmy rozdział mamy niewiasto, ja Cię nie potępiam i Ci nie wybrzesz więcej, czyli sakrament pojednania. No, Jan jest genialny. Jest genialnym konstruktorem tych dwóch poziomów, które nakładają się na siebie. I dlatego, gdy przejdziemy do tekstu, to będziemy mogli to zobaczyć. Struktura Ewangelii Jana. Przechodzimy, proszę Państwa, w końcu do tego trzeciego etapu kształtowania się Ewangelii. Mówiliśmy na naszym ostatnim spotkaniu, też to przypomnijmy, że Ewangelie powstawały na trzech etapach. Pierwszym etapem jest życie i działalność Jezusa z Nazaretu, czyli to, co Jezus nauczał, to w jaki sposób żył, co uczynił, jakich dokonał znaków, cudów, a później jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. To jest historia i życie Jezusa z Nazaretu i to jest absolutna podstawa Ewangelii. Etap drugi to tradycja ustna. Zanim doszło do spisania Ewangelii, ewangeliści przez kilka dziesięcioleci głosili ustnie Ewangelię. Szli, głosili. W pewnym momencie wpadli na pomysł, spiszemy to, co głosimy. Czyli dochodzi do trzeciego etapu, czy do momentu, kiedy ewangelista zasiada przy biurku, bierze pióro, ściąga gitarę i zaczyna pisać Ewangelię, wcześniej oczywiście przemyślawszy całą strukturę, wszystkie treści, które chciałby przekazać. Przy tej okazji podkreślmy raz jeszcze, że Ewangelie są owocem przekazu ustnego. Najpierw była głoszona tradycja ustna, a później spisanie tych dzieł, czyli Ewangelie są owocem tradycji ustnej. Kto więc mówi samo Pismo Święte, odrzucamy tradycję, ten paradoksalnie musiałby odrzucić Ewangelię, co jest oczywiście absurdem. Natomiast Jan wpadł na taki oto pomysł. Chciał przedstawić życie Jezusa, jego działalność z własnej perspektywy, dzieląc ją na cztery części. Pierwsza i ostatnia część są stosunkowo krótkie. Pierwsza to prolog, która, jak za chwilkę zobaczymy, jest taką uwerturą do całego dzieła, bo zapowiada się tam, tak jak w dziele muzycznym, takie najważniejsze wątki. Tak samo Jan zapowiada główne tematy swojej Ewangelii. Natomiast w epilogu, na samym końcu, widzimy tam od 20 rozdziału już momenty po zmartwychwstaniu Chrystusa, po objawieniu Chrystusa. Jan pisze w tym epilogu, że Jezus uczynił tyle rzeczy, że gdyby chcieć to wszystko spisać, to świat nie pomieściłby ksiąg, ale to wszystko zostało spisane, aby być świadectwem. I to jest epilog tej Ewangelii. Natomiast dwie zasadnicze części dotyczą. Pierwsza to jest tak zwana Księga Znaków, kiedy Jezus objawia się światu. Pierwsze 12 rozdziałów Księga Znaków. Za chwilkę zobaczymy, jakie to znaki. Natomiast druga część, główna, to tak zwana Księga Męki i Chwały, kiedy Jezus objawia się uczniom. Zwróćmy uwagę, proszę Państwa, na rzecz niezwykłą zupełnie. Jeżeli czytamy sobie trzech pierwszych ewangelistów zwanych synoptykami, Mateusz, Marek i Łukasz, to tam ciekawostka jest taka, że Jezus pojawia się w Jerozolimie na święcie Paschy jeden raz. Czyli Mateusz, Marek i Łukasz ukazują działalność Jezusa, jakby trwała jeden rok. Wpadli na taki pomysł, że Jezus jest w Galilei, tam rozpoczyna swoją działalność od powołania uczniów, najpierw dokonuje trochę znaków i cudów w Galilei, później przyjmuje chrzest, najpierw przyjmuje chrzest i w rzece Jordan i udaje się do Galilei, tam dokonuje znaków i cudów, a później powolutku sobie zmierza do Jerozolimy na święto Paschy i w Jerozolimie jest zabity i zmartwychwstaje. Wszystko dzieje się w jeden rok. Natomiast my wszyscy wiemy o tym, tak jesteśmy przekonani, że publiczna działalność Jezusa trwała 3 lata. Skąd to wiemy? Tylko z Ewangelii Jana. W Ewangelii Jana jesteśmy aż 3 razy w Jerozolimie na święcie Paschy i to przekonanie, które właściwie wszyscy chrześcijanie podzielają, że działalność Jezusa trwała 3 lata, wywodzi się z Ewangelii Janowej. Natomiast zwróćmy uwagę też na takie zestawienia statystyczne. Gdybyśmy wzięli na przykład Ewangelię Marka, która ma 16 rozdziałów, to męka, śmierć i zmartwychwstanie obejmują rozdział 15-16, dwa ostatnie. Gdybyśmy wzięli Ewangelię Mateusza, 28 rozdziałów, to męka, śmierć i zmartwychwstanie to jest rozdział 27-8. Gdybyśmy wzięli Ewangelię Łukasza, 24 rozdziały, to męka, śmierć i zmartwychwstanie to jest rozdziały od 23 i 24. Wszędzie dwa ostatnie rozdziały. Ewentualnie u Łukasza 22 rozdział, bo tam jest jeszcze opisana ostatnia wieczerza. Czyli materiał jest tak rozłożony, że te ostatnie dni Jezusa na ziemi tutaj są zamieszczone w dwóch rozdziałach. Zwróćmy uwagę, jak zupełnie inaczej to wygląda u świętego Jana. U świętego Jana tak zwana Księga Znaków, czyli cała działalność trzyletnia Jezusa opisana jest w 12 pierwszych rozdziałach i to jest 3 lata działalności Jezusa. Natomiast rozdział 13 do 21 praktycznie, w rozdziale 13 rozpoczyna się ostatnia wieczerza, czyli połowa Ewangelii to są ostatnie dni Jezusa. Prawda? Od 13 rozdziału do 20, można powiedzieć. Czyli bardzo duży ładunek taki teologiczny Jan kładzie na ostatnie dni Jezusa, na jego mękę, śmierć, zmartwychwstanie. I nazywamy to Księga Męki i Chwały, bo tylko u Jana Śmierć Jezusa ukazana jest jako wywyższenie, jako moment chwały, jako uwielbienia Jezusa. Za chwilę też zobaczymy, że ten moment bardzo często powraca w Ewangelii Janowej. Już na początku w prologu mamy mowę o tym, że o chwale Bożej mamy, popatrzmy, pierwszy znak, który Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Co chwilę mowa jest o chwale Jezusa. Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, mówi Jezus, pociągnę wszystkim do siebie. Gdy zostanę uwielbiony, mówi Jezus o swojej śmierci krzyżowej. Znowu, synoptycy pokazują śmierć Chrystusa jako moment poniżenia, jako moment wielkiej hańby. Jezus zostaje poddany śmierci najgorszej w całym starożytnym świecie, bo śmierć krzyżowa była uważana za najbardziej hańbiącą z tego powodu, że ciała skazańców, bardzo często nago, zostawiano czasem na wiele dni na widok publiczny, aby w ten sposób ten widok miał odstraszać innych ludzi od popełnienia przestępstw, które dany skazaniec dokonał. Dla przykładu, jeżeli ktoś troszeczkę pamięta z historii, mamy tak zwane powstanie Spartakusa, niewolników. 6,5 tysiąca niewolników zostało ukrzyżowanych pomiędzy Rzymem a Kapułą wzdłuż drogi. 6,5 tysiąca ludzi. Przez tydzień ich ciała musiały wisieć na krzyżu, aby odstraszać wszystkich mieszkańców Italii od buntu przeciwko władzy. Była to więc najbardziej hańbiąca śmierć i dlatego, kto był obywatelem rzymskim, a Jezus takim nie był, kto był obywatelem rzymskim, nawet jeśli został skazany na śmierć, to nigdy przez ukrzyżowanie. Popatrzmy, Piotr i Paweł giną w tym samym mniej więcej czasie w Rzymie. Piotr jest ukrzyżowany, bo jest Żydem, nie ma obywatelstwa rzymskiego, a Paweł jest ścięty mieczem, nie może zostać skazany na najbardziej hańbiącą śmierć. Tymczasem Jan robi coś takiego, że ukazuje śmierć Jezusa jako moment Jego wywyższenia i największego uwielbienia i chwały. Dlatego od 13 rozdziału mamy do czynienia z tak zwaną Księgą Męki i Chwały. I teraz poprosimy siostrę o kolejny slajd i popatrzmy. W tej pierwszej części, w tej tak zwanej Księdze Znaków, mamy do czynienia z 7 cudami i to jest też bardzo interesujące. Mamy w Ewangelii Jana tylko 7 cudów. Popatrzmy, że nie ma wśród nich ani jednego egzorcyzmu. Jeżeli tam Państwo pewnie z tyłu nie widzą dobrze, to ja przeczytam. Przemienienie wody w wino, uzdrowienie syna dworzanina z Kafarnaum, uzdrowienie chorego przy sadawce Betesda, nakarmienie 5000, czyli rozmnożenie chleba, chodzenie po wodzie, uzdrowienie niewidomego od urodzenia i wskrzeszenie Łazarza. Pierwszy i ostatni cud, przemiana wody w wino i wskrzeszenie Łazarza, jest nieobecny u synoptyków, nie piszą o tym, tylko ja wzmiankuję te 2 cuda. Co więcej, w Ewangeliach synoptycznych na określenie cudu używa się słowo teraz, cud, teraz nie w znaczeniu teraz, tylko to jest greckie słowo, teraz oznacza cud. Dalej używa się słowo ergon, czyli dzieło, ale używa się słowo dynamis, stąd dynamit, prawda? Dynamis, czyli dzieło mocy, moc, dynamis. Tak określane są cuda w pozostałych Ewangeliach. Jan rezygnuje z tego i na cuda Jezusa znajduje inne określenie, semeion, które oznacza znak. Popatrzmy więc, że Jan interpretuje cuda Jezusa jako znaki. I znowu mamy tutaj odesłanie do tej jego podwójnej warstwy. Na poziomie historycznym, literackim dokonuje się jakieś wydarzenie cudowne, które trzeba zinterpretować, ale to wydarzenie jest semeion, czyli jest znakiem. Znakiem czegoś, jakiejś duchowej rzeczywistości, którą również należy z tego wydarzenia odczytać i odpowiednio zinterpretować. Mamy więc 7 znaków w tej Ewangelii i tak to było, proszę Państwa, cały czas przez bardzo długie dziesięciolecia w historii teologii, w biblistyce funkcjonowały ten, powiedzmy, schemat pierwszej części Ewangelii Jana, prawda? Po prologu od 2 rozdziału zaczyna się 7 znaków i po kolei mamy właśnie te 7 cudów, które są przeplatane nauczaniem Jezusa. Ale w ostatnich dziesięcioleciach, proszę Państwa, bardzo wielu badaczy proponuje nieco inne rozumienie znaków. Popatrzmy, że mamy tutaj taki znak, który jest chodzeniem po wodzie. I teraz bym poprosił siostrę o kolejny slajd. Badając Ewangelię Jana, wielu biblistów dochodzi do wniosku, że tam, gdzie pojawia się słowo semeion, znak, a przy chodzeniu po wodzie się takie nie pojawia, tam, gdzie pojawia się słowo semeion, to trzeba to właściwie odczytać. I odczytano w taki sposób, że dla Jana znak to jest czyn cudowny, którego symboliczna interpretacja idzie... Co tam dalej mamy? Tak, symboliczna interpretacja przekazuje nam orędzie zbawcze, czyli mamy jakiś fakt historyczny, cudowny czyn, a za którym idzie bardzo potężne orędzie zbawcze, orędzie teologiczne. Jak wspomniałem na przykład tutaj o sakramentach, prawda? Czy za chodzeniem po wodzie idzie jakaś głęboka teologia? Nie bardzo można tego znaleźć. Tu nie ma jakiegoś sakramentu, zapowiedzi itd. W związku z tym i przy chodzeniu po wodzie nie ma mowy, że jest to semeion. Natomiast Jezus zapowiada swoją śmierć, gdy zostanie wywyższony nad ziemię. I moment śmierci na krzyżu egzegeci zaczynają traktować jako ten siódmy znak. Czyli popatrzmy, że w pierwszej części, tak, w tej części Księga Znaków, byłoby ich sześć, a siódmy to moment śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. I teraz popatrzmy, czyli mamy taki sam zestaw jak przed chwilką, tylko pominięte jest chodzenie po wodzie, natomiast na samym końcu pojawia się moment śmierci Chrystusa na krzyżu, a dokładnie wypłynięcie krwi i wody z boku Jezusa. Popatrzmy, jeżeli ten moment śmierci potraktujemy jako siódmy znak, to bardzo pięknie w taką koncentryczną strukturę układa nam się cały układ Ewangelii Janowej. Pierwszy znak, zamiana wody w wino w Kanie Galilejskiej, jak kiedyś dojdziemy do drugiego rozdziału, to zobaczymy, że jest to zapowiedź Eucharystii. I popatrzmy, ostatni znak, wypłynięcie krwi i wody z boku Jezusa, to również zapowiedź Eucharystii. I nie tylko Eucharystii, ale również chrztu, bo w Kanie Galilejskiej woda też oznacza chrzest, wino oznacza Eucharystię. Przy śmierci Jezusa woda płynąca z Jego boku oznacza chrzest, wino oznacza Eucharystię. I jeśli mamy tak duży motyw eucharystyczny w pierwszym i ostatnim znaku, to popatrzmy, że w samym centrum tej struktury jest szósty rozdział Jana, czyli rozmnożenie chleba i mowa eucharystyczna. Znowu zapowiedź Eucharystii. Jan niezwykle mocno akcentuje ten właśnie sakrament Eucharystii. I żeby, wydaje mi się, że właśnie ta struktura proponowana dzisiaj przez egzegetów jest dużo bardziej właściwa niż ta, która funkcjonowała już wcześniej, bo jest też bardziej żydowska. Żydowska to znaczy, że mamy te momenty paralelne. Popatrzmy, pierwszy i ostatni znak to jest woda i krew albo wino i woda. Drugi i przedostatni znak, to oznaczone literką B i B prim, to jest przywrócenie do życia umierającego, tego sługi w Kafarnaum, a ostatni, przedostatni znak to jest wskrzeszenie Łazarza, czyli przywrócenie do życia raz umierającego, a raz już zmarłego Łazarza. Później C i C prim mamy uzdrowienia dokonane w szabat, prawda? I osoby nie, i w sadzawce Betesda, tego sparaliżowanego, którego nikt przez wiele lat nie wprowadził do wody, i niewidomego, czyli mamy uzdrowienie, przejrzenie, bo znowu moment uzdrowienia należy traktować na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze jest to przywrócenie wzroku fizyczne, historyczne, ale po drugie jest to także perspektywa symboliczna. Przywrócenie wzroku oznacza przejrzenie duchowe, rozpoznanie w Jezusie Mesjasza i Syna Bożego. No i w samym centrum pozostałaby mowa eucharystyczna całej Ewangelii. I zwróćmy też uwagę, że Jan, jak już mówiliśmy ostatnio, nie przekazuje nam opowiadania o tym, że Jezus ustanowił Eucharystię. Od 13 rozdziału aż do 20 opowiada wszystko, co się działo w Wieczerniku i nie ma tam mowy o najważniejszym, że Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament. Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, to jest krew moja. Nie ma, bo Jan zakłada, że wszyscy czytelnicy jego Ewangelii znają już Ewangelie synoptyczne, wiedzą doskonale, co Jezus uczynił w Wieczerniku, bo co tydzień, przynajmniej co tydzień uczestniczą w liturgii eucharystycznej, więc nie ma sensu tego powtarzać, ale właśnie ważność Eucharystii pokazuje przez to, że Jezusowa mowa eucharystyczna, notabene mowa, w której Jezus jeden, jedyny raz wprost znosi przykazanie zapisane na kartach Starego Testamentu. W Pięcioksięgu mamy 613 przykazań. Jedno z nich, zapisane w Księdze Rodzaju 9:4, brzmi: nie wolno wam jeść mięsa z krwią życia. Co na to Jezus? Jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Stary Testament, Bóg Jahwe mówi: nie wolno wam jeść mięsa z krwią życia, abyście nie pomarli. Dokładnie jeszcze tak. A Jezus na to: jeżeli nie będziecie jeść tego mięsa i pić tej krwi, zapewniam was, że na pewno zginiecie. Tu Jezus wprost się sprzeciwia przykazaniu Starego Testamentu i to jest taki centralny moment Eucharystii, ale jak już wszystko pandemia pewnie minie, za kilka lat, to pewnie dojdziemy do 6 rozdziału. Przejdziemy dalej, proszę siostry. Właśnie, wspomnieliśmy, że Ewangelia Jana kierowana jest do chrześcijan pochodzenia i żydowskiego, i do chrześcijan pochodzenia pogańskiego. Jan łączy w pewien sposób w sobie te dwie tradycje w taki sposób, że był wychowany jako Żyd, ale później długie lata i też jako biskup posługiwał w środowisku greckim, musiał więc poznać tamtejszą mentalność, tamtejszy sposób myślenia. I w jego Ewangelii mamy styk tych dwóch kultur. Abyśmy mogli lepiej zrozumieć tę Ewangelię, to znowu pozwólmy sobie na takie kilka słów z próby zestawienia mentalności semickiej, czyli typowo żydowskiej, z mentalnością grecko-rzymską, czyli tak naprawdę tą, w której my jesteśmy wychowani. My, gdy idziemy do szkoły, jesteśmy wychowani w tym duchu filozofii greckiej i rzymskiego prawa i uczymy się tego właśnie sposobu myślenia. Mentalność semicka jest dla nas stosunkowo obca, między innymi dlatego tak trudno nam zrozumieć Stary Testament, zwłaszcza niektóre jego fragmenty. I żeby je zrozumieć, to właśnie musimy przegryzać się przez tę kulturę zupełnie dla świata zachodniej Europy obcą. Ale popatrzmy, mamy w pierwszym zdaniu, że myślenie porównujemy mentalność grecko-rzymską z mentalnością semicką, czyli żydowską. Myślenie opiera się o filozofię i jest to myślenie abstrakcyjne. To jest też coś zupełnie niezwykłego w filozofii greckiej. Myślimy teraz właśnie o tej mentalności greckiej. Popatrzmy, taki szczyt filozofii greckiej przypada na V wiek przed Chrystusem, IV, V, nawet VI wiek przed Chrystusem. Platon, Arystoteles, Sokrates to są te postacie. I tam już są bardzo wysublimowane pojęcia abstrakcyjne. Pojęcie abstrakcyjne to znaczy takie, którego nie można dotknąć. Mikrofon można dotknąć, telefon można dotknąć i pulpit też, ale miłości nie można dotknąć, pokoju nie można dotknąć, sprawiedliwości nie można dotknąć, lojalności nie można dotknąć. To są pojęcia abstrakcyjne, czyli wyabstrahowane. Mamy na przykład, mama jest czuła wobec swojego dzieciątka i je przytula. Chłopak się zakochał w dziewczynie i bierze ją za rękę, a później 90-letnia kobieta umiera na łożu śmierci, a mąż trzyma ją za rękę i ją pociesza. I z takich konkretnych rzeczy filozofowie bardzo szybko wyabstrahowali pojęcie i powiedzieli, to są przejawy miłości, prawda? Czegoś takiego nie ma w mentalności semickiej. Mentalność semicka jest bardzo konkretna, oparta właśnie na tamte pojęcia abstrakcyjne bardzo powoli się przebijają i nie ma ich wiele. Podajmy przykłady. Może gdy sięgamy sobie do Biblii Tysiąclecia i natrafiamy w Starym Testamencie na pojęcie rachamim, które tłumaczymy jako miłosierdzie, to proszę Państwa, otworzymy słownik i czytamy rachamim, nerki, przecinek wnętrzności, przecinek miłosierdzie. W trzecim znaczeniu. Najpierw nerki, później wnętrzności. Dlaczego? Albo czytamy, poruszyły się we mnie wnętrzności. Ktoś widzi kogoś potrzebującego pomocy, odczuwa coś w środku, poruszają się w nim wnętrzności albo nerki, jak mówili Żydzi, i dopiero później pojęcie miłosierdzia się rodzi. Idziemy sobie uliczkami Jerozolimy. Być może tak będzie w lutym, dlatego nasze spotkanie Eucharystia się o tydzień przesunie, o tym jeszcze powiemy, ale to nie jest pewne, czy tak będzie, ale tak w tej chwili. Idziemy sobie uliczkami Jerozolimy, spotkamy Żyda albo widzimy dwóch pozdrawiających siebie Żydów i mówią do siebie szalom, pokój. Słowo abstrakcyjne pojęcie pokoju, prawda, pokój, szalom, ale słowo szalom pochodzi od słowa szelem, oznaczającego całość, wszystko. Prawda? Czyli znowu jest jakiś konkret. Jak coś jest podzielone, to nie ma pokoju. Jak jest w całości, w harmonii, no to jest pokój. Czyli znowu pojęcie abstrakcyjne jest zakotwiczone w konkrecie. Mamy pojęcie na przykład kanon. O, wszyscy wiemy, co to jest kanon. Kanon Pisma Świętego, czyli stały zbiór. Kanony z teze, czyli stałe trzy słowa, które non-stop powtarzamy. Kanon. Słowo kanon. Znowu abstrakcyjne, bo to słowo kanon możemy odnosić do różnych rzeczy, prawo kanoniczne, prawda, czyli stałe, niezmienne. Pochodzi od hebrajskiego kana, czyli trzcina, bo trzcina była miarą długości. Brano trzcinę o takiej na przykład długości jednego metra i to była miara, to był kanon, prawda? Znowu mamy konkretną rzecz i dopiero pojęcie abstrakcyjne budowane na podstawie konkretnego doświadczenia. Dlatego Żydzi bardzo mocno kładą nacisk na konkret, a Grecy właśnie na takie pojęcia abstrakcyjne. Miłość, radość, pokój, cierpliwość. Święty Paweł później, który też bardzo dobrze był wychowany w tej tradycji greckiej, sięga często po nie w swoich pismach. Tak przy okazji popatrzcie, jak się rozwijała dziwnie kultura na całym świecie. Kiedy powiedzieliśmy, 6, 5, 4 wiek to jest szczyt filozofii greckiej, starożytnej, tej klasycznej, to taki Homer żył w 10, albo niektórzy mówią w 8 wieku, różnie się kłócą, ale powiedzmy Homer, Iliada, Odysea to jest, można powiedzieć, szczyt poezji greckiej, 10 wieków przed Chrystusem, ok? W XVI wieku po Chrystusie, 2600 lat później, Inkowie, Aztekowie, Majowie nie mają pisma. Nie znają pisma. Tu 10 wieków przed Chrystusem jest szczyt poezji, a na drugim kontynencie nawet nie odkryto, czym jest pismo. Czyli to jest też bardzo ciekawe, takie są badania etnograficzne, jeżeli się je porównuje. Dalej, drugie takie porównanie dotyczy formy czasownikowej. Mianowicie dla nas jest zupełnie normalne, że któregokolwiek języka zaczynamy się uczyć, począwszy od polskiego. Ja piszę, ty piszesz, on piszesz, prawda? I schreibe, du schreibst, er schreibt. Odmieniamy. Ja, ty, on. To samo mamy po angielsku, po niemiecku, po włosku, w każdym języku tutaj w zachodniej kulturze. Podstawowym pojęciem czasownika, podstawową formą czasownika, nie mówię tutaj o bezokoliczniku, bo taki w ogóle w językach semickich nie istnieje, jest pierwsza osoba liczby pojedynczej, czas teraźniejszy. Ja widzę, ja idę, ja mówię, prawda? Najpierw jest podmiot, ja, czyli coś bardzo subiektywnego i później coś, co się dzieje teraz. Taki subiektywny ogląd na świat. Pewnie dlatego też w Grecji tak bardzo filozofia się rozwinęła, bo każdy sobie po swojemu subiektywnie mówił. Natomiast, jeżeli byśmy się znaleźli w École Biblique Archéologique w Jerozolimie, albo w Pontificio Instituto Biblico w Rzymie, albo nawet na papieskim Wydziale Teologicznym i zaczęlibyśmy kurs języka hebrajskiego, to podstawową formą czasownika jest trzecia osoba liczby pojedynczej czasu przeszłego. On zrobił. Dla Greków ja widzę, oglądam, interpretuję, a dla Semitów fakt przeszły, z którym nie ma co dyskutować. Nie ma tam żadnego prawda, subiektywnego spojrzenia. Ja widzę tak, ty widzisz tak, ale Bereshit bara Elohim, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. On stworzył. Kropka. To jest fakt przeszły i tutaj nie ma przestrzeni na to, aby to interpretować. Dlatego, znaczy, bardzo subiektywnie. Tylko mamy obiektywny fakt. To się stało. I dopiero to jest podstawowa forma czasownika. Później się rozwija te odmiany, koniugacje. Właśnie wychodzą do czasu przeszłego od faktów, które już miały miejsce. I dlatego Żydzi, ponieważ właśnie tak bardzo patrzą na konkret i tak bardzo patrzą na fakty przeszłe, które już się dokonały, pamiętają o nim, stąd tworzą historię zbawienia. Tak patrzą na historię zbawienia. Nie jako na coś, co się można interpretować w sposób zupełnie dowolny, ale po prostu Bóg to uczynił i to jest faktem. I tutaj mamy w czwartej tej linii, już tak przeskoczyłem trzecią, jeśli chodzi na przykład o sposób patrzenia na czas, na upływ czasu, to właśnie w grecko-rzymskim sposobie myślenia mamy ten moment cykliczny. Wiosna, lato, jesień, zima. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, tak w kółko, prawda? Lecą pory roku, dni tygodnia, dni miesięcy. Wszystko się powtarza. U Żydów ta linia czasu jest, właśnie powiedziałem, linia. U Greków to jest koło, powtarzające się koło, fortuna kołem się toczy. A u Żydów mamy początek, na początku stworzył Bóg, później był potop, później był Abraham, później był Mojżesz, później niewola asyryjska, babilońska, później przyszedł Jezus, później mamy historię Kościoła. Mamy linię czasu, mamy początek i mamy bardzo wyraźny koniec, którym jest paruzja. I tak patrzą Żydzi na historię. Żydzi patrzą w linii prostej, Grecy patrzą w formie koła. A ponieważ Jan jest Żydem, ale też pisze do Greków i my jesteśmy w Kościele, który ma zakorzenienie w judaizmie, ale w większości wywodzi się z pogan, popatrzmy, że w chrześcijaństwie łączymy te dwa sposoby patrzenia, prawda? Z jednej strony mamy stworzenie świata i czekamy na paruzję. Niektórzy mówią, to co się teraz dzieje na świecie, to znak, że Pan Jezus za chwilę przyjdzie, patrząc tak liniowo, ale z drugiej strony rok liturgiczny to jest wciąż powtarzające się te same celebracje, wydarzenia, które są zaczerpnięte właśnie z tego sposobu greckiego patrzenia na historię i na dzieje całej ludzkości. I mamy jeszcze coś w trzecim punkcie. O logikę chodzi. Mianowicie w tym świecie greckim, czyli w takim, jakim my jesteśmy wychowani, bardzo duży nacisk kładzie się na wywód logiczny, na taką analizę, która nie posiada w sobie błędów logicznych. I jeżeli ktoś w taki sposób prowadzi jakiś wywód, argumentuje, no to nas to przekonuje. Nie wszystkich, co prawda, kiedyś byłem świadkiem takiej kłótni dwóch moich kolegów. Pokłócili się o to, co jeden papież miał w herbie. No wiecie, księża siedzą w Rzymie, studenci przy śniadaniu, o czym mają mówić. Czy on miał tam 4 kulki, czy 5 kulek? Jeden mówił, że 4, drugi, że 5. W końcu jeden się zdenerwował, przyniósł encyklopedię i pokazał i mówi, widzisz, miał 5. A on mówi, i co z tego, że ty masz rację, jak ja ci jej nie przyznam? No więc też tak może być, ale dla nas zasadniczo taki wywód logiczny przekonuje. Mamy przesłankę jedną, przesłankę drugą, zestawiamy je, wniosek. Ten wniosek staje się przesłanką. Mamy przesłankę pierwszą, przesłankę drugą, wniosek. I tak po kolei. Jeżeli ktoś systematycznie przeprowadzi taki logiczny wywód, no to jest racjonalny i to uznajemy. Tak jak w matematyce, prawda? Natomiast u Żydów jest zupełnie inaczej. Nie musi być żadnego logicznego związku, i to im wcale nie przeszkadza. I ja się bardzo często denerwuję, czytając psalmy, kiedy się modlę liturgią godzin. Ześlę na ciebie wszystkie te kary, jakie zesłałem na Egipt. Zaciążę nad tobą miecz. Będziesz pogrążona i twoja świątynia zostanie zburzona. Twoje dzieci zostaną wyniszczone i głód spadnie na cały kraj. I będziesz prześliczną koroną w rękach Pana i cudownym diademem w dłoni twego Boga. Okaże ci miłosierdzie i zlituje się nad tobą. Jest tu jakieś logiczne przejście? Żadnego. Nic logicznego. Ale Żydom to nie przeszkadza. Pierwszy obraz myślą obrazami. Nie logicznym wywodem, ale obrazami. Pierwszy obraz. Jak będziesz grzeszył, spadną na ciebie wszystkie te kary. Jest to prawda? Jest. A jak będziesz zachowywał twoje prawo, to popatrz, ile będziesz miał błogosławieństw. Prawda? Prawda. Nie ma logicznego związku? Nie ma. I nie musi być. Taka najbardziej chyba klarowna przypowieść Jezusa, jak to król wyprawił ucztę. Zaprosił wszystkich, którzy nie przyszli. No to kazał, żeby słudzy brali wszystkich. Pracujesz w polu, grabia łopata, na wesele. Ty siedzisz na opłotkach, nie wiem czy są opłotki, ale takie coś jest w Biblii, no to na wesele. Wszystkich zgarnęli na wesele, a później król wchodzi i mówi: o, ty nie masz szaty weselnej, wyrzućcie go, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jak facet prosto z pola przeszedł cały umorusany, no to jak ma mieć szatę weselną? No ale logiki tu żadnej nie ma, ale Żydom to absolutnie nie przeszkadza. Pierwszy obraz jest prawdziwy. Król zaprasza na ucztę, czyli Jezus zaprasza na Eucharystię. Wszystkich? Wszystkich. Jest to prawda? Jest. Obraz drugi. Jak jesteś na Eucharystii, to powinieneś mieć szatę łaski uświęcającej. Prawda? Prawda. A nie ma tu logicznego wywodu? Nie ma i nie musi być. Żydzi myślą obrazami, a my myślimy w sposób dedukcyjny. I te dwa sposoby myślenia spotykają się w Ewangelii według świętego Jana. Poprosimy o... No właśnie, mija godzina naszego spotkania. To jeszcze ciągniemy chwilkę, czy już kończymy? Ciągniemy chwilkę. To słuchajcie. Ok, 41 minut. 7 razy 6 jest 42. Wiecie, jak to zapamiętałem? Byłem w drugiej klasie, uczono z tabliczki mnożenia i pani nauczycielka zapytała Krzyśka, i który 7 razy już nie odpowiedział na to pytanie. Ile razy jest 6 razy 7? 42. Wow, Krzysiek, skąd ty to wiesz? A bo wczoraj mama mi kazała klęczeć na grochu, jak się tego nie nauczę. Się nauczył. Dzisiaj tego takiej mamy nie dziecko odebrano, prawda? Popatrzmy, przejdźmy więc do tego prologu Ewangelii według świętego Jana. Ja nie chciałbym, kochani, wyjaśniać go w sposób filozoficzny. To znaczy, bo wiemy dokładnie, jak się zaczyna. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. I tutaj oprócz tego, że Jan właśnie, jak to Jan, odsyła nas do tradycji biblijnej, czyli do świata tego żydowskiego, bo to logiczne, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, odsyła nas do Księgi Rodzaju, ale też odsyła nas do świata greckiego, bo filozofowie greccy przez 3 wieki kłócili się, co było na początku. Jeden mówił, że powietrze, drugi, że ogień, trzeci, że woda, czwarty, że bezkres. Nie chciałbym wchodzić w te filozoficzne tematy, bo Janowi też za bardzo nie o to chodzi. Chcę tylko od razu, to się nazywa mądrze, po łacinie captatio benevolentiae, czyli takie pochwycenie uwagi czytelnika. Bo jak Grek usłyszał na początku, a to od razu myślał, to coś znanego mi, to mnie interesuje, filozofia, prawda? Więc zwróćmy uwagę, że Jan przede wszystkim chce, i to zobaczymy w wielu miejscach, żebyśmy czytając jego Ewangelię, czytali ją z Księgą Rodzaju w drugiej ręce. Nawet będziemy często przywoływać cytaty z Księgi Rodzaju, interpretując fragmenty Ewangelii Jana, no bo Jan bardzo wyraźnie przez te dwa pierwsze słowa, na początku było Słowo, przywołuje nam pierwsze zdanie Księgi Rodzaju, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I druga ważna uwaga, właśnie kilka dni temu nawet miałem dyskusję ze studentami na ten temat. Otóż prolog Ewangelii Jana stwierdza tak zwaną preegzystencję Jezusa. Co to znaczy? Że Jezus jako Syn Boży istniał przed stworzeniem świata. Jezus istniał przed stworzeniem świata, preegzystencja, egzystencja, czyli życie przed. I później stał się człowiekiem, wcielił się, to jest zasadnicza myśl tego proroku, stał się człowiekiem, czyli Słowo stało się ciałem i rozbiło swój namiot pomiędzy nami, a namiot jest również symbolem ciała w Starym Testamencie. Śmiertelne ciało przygniata duszę, to jest z Księgi Mądrości, popatrzmy, śmiertelne ciało przygniata duszę, a ziemski przybytek, ziemski namiot obciąża lotny umysł. Mądrości 8.15. Czyli ciało jest często porównywane do namiotu i dlatego tak Jan, my to mamy tłumaczone i zamieszkało wśród nas, ale dosłownie tłumacząc rozbiło namiot pośród nas. I to jest zasadnicza myśl. Chce nam Jan przekazać te dwie treści, że mamy czytać prolog z odniesieniem do Księgi Rodzaju i że Jezus istniał przed stworzeniem świata, i czyli też przed tym, zanim się stał człowiekiem. Natomiast, proszę Państwa, preegzystencja dotyczy tylko i wyłącznie Chrystusa, nie dotyczy nas. Bo niektórzy studenci chcieli mnie przekonać w ubiegłym tygodniu heretycko, że my też istnieliśmy przed stworzeniem świata, a później Pan Bóg wrzucił nas tu na ziemię i tego nie pamiętamy. Nie, to by była metempsychoza, czyli wędrówka dusz odrzucona i potępiona przez Kościół, albo to by była reinkarnacja też potępiona przez Kościół, bo list do Hebrajczyków mówi, postanowiono człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Raz to raz, a nie wiele razy, prawda? Czyli tylko Jezus, bo jest Bogiem, jako Syn Boży, istniał przed stworzeniem świata, a później stał się człowiekiem. My nie istnieliśmy przed stworzeniem świata, chyba że zinterpretujemy to tak, jak powiedział święty Paweł w jednym ze swoich listów, że istnieliśmy w zamyśle Boga. To tak, istnieliśmy w zamyśle Boga, Bóg zamierzał nas stworzyć, powołać do życia, w tym sensie można tak powiedzieć. Może jest to więc dobry moment na przeczytanie prologu. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci. Ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan było mu na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, aby wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Przy tej okazji od razu popatrzmy, można to zinterpretować dwojako. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Niektórzy interpretują, ta światłość prawdziwa, czyli Jezus, oświeca każdego człowieka, gdy ten człowiek przychodzi na świat, gdy się rodzi. Ale to jest najprawdopodobniej interpretacja niewłaściwa, niezgodna z zamysłem Jana, bo chodzi o to, była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy ta światłość przychodzi na świat, czyli gdy Jezus przychodzi na świat. To Jezus jako światłość przyszedł po to, aby oświecić każdego człowieka. Nie chodzi więc o moment narodzenia człowieka, ale chodzi o moment przyjścia Chrystusa na świat, co zresztą potwierdza kontekst, bo mowa jest o tym, że wcielił się. Na świecie było Słowo, świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał, przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. I ostatni fragment. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach. Ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż wcześniej był ode mnie. Z jego pełni wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce, podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza. Łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Popatrzmy, proszę Państwa, poprosimy o, mamy tu natchnionego jak święty Jan dyrygenta. Mamy tutaj kilka osób dosyć bardzo dobrze zorientowanych w kwestiach muzycznych, więc ja się nie będę tutaj przechwalał i chylał przed szereg. Państwo wiecie, czym jest uwertura w dziele muzycznym. Główne motywy jakiejś opery, jakiegoś pięknego dzieła, te główne motywy, które później będą rozwijane, są skumulowane często na początku danego dzieła, więc ja najbardziej lubię słuchać uwertury, bo wtedy są te najbardziej znane fragmenty danego dzieła. One najbardziej wpadają w ucho. Wszystkie one właśnie są zapowiedziane te główne motywy, główne tematy na samym początku, a później kompozytor je rozwija w swoim dziele, a dyrygent musi odpowiednio zinterpretować. Popatrzmy więc, jakie to tematy pojawiają się w tym prologu, które jednocześnie dalej będą zapowiedziane dalej będą rozwijane w Ewangelii Jana. Ja tylko je tutaj tak wypunktowuję, kilka punktów, a później w całej tej Ewangelii one będą w różnych momentach powracać. Oczywiście najważniejszym jest osoba Jezusa Chrystusa, bo o nim jest każda Ewangelia, który tutaj nazwany jest Słowem, Logosem, znowu nawiązanie do tradycji greckiej. Dalej, w nim było życie, moment życia, abyście żyli. Prawda? Musimy spożywać ciało i krew Chrystusa, abyśmy żyli. Musimy iść za Chrystusem, który jest światłem, abyśmy żyli. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Latorośle cierpią życie od krzewu winnego. Ten motyw bardzo często życia się powraca. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Prawda? Bardzo często to wszystko jest u Jana. Dalej motyw światłości. Światłość i ciemności. Prawda? W nim było życie, życie było światłością ludzi, światłość w ciemności świeci, ciemność jej nie ogarnęła. Znowu przez całą Ewangelię motyw światła i ciemności w rozumieniu symbolicznym się pojawia, choćby nawet trzeci rozdział Jana Nikodem, który przychodzi do Jezusa pod osłoną nocy, bo noc jest symbolem grzechu, ciemności. Noc jest symbolem właśnie grzechu, ciemność jest symbolem grzechu. W tej samej rozmowie Jezus mówi, ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo złe były ich uczynki. I później ten motyw ciemności się wiele razy pojawia. Judasz zdradza w nocy, w ciemności. Maria Magdalena wyszła szukać Jezusa wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno. Czyli przeciwstawienie światłości, którą jest Jezus. Ja jestem światłością świata, to jest Ewangelii Jana, motywowi ciemności. Dalej mamy także motyw świadectwa. Zwróćmy uwagę, że Jan został posłany na świadectwo. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła. Ten jest, o którym powiedziałem, że przewyższył mnie godnością. I ten motyw świadectwa pojawia się później w kilku miejscach i na samym końcu. Te wszystkie znaki zapisano, abyście uwierzyli. Można by spisać więcej, cały świat nie pomieściłby ksiąg, ale chociaż te zapisano na świadectwo dla was, abyście uwierzyli. Dalej mamy, co tam mam w kolejnym punkcie? Przyjęcie. Tak, przyjęcie Jezusa. Tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. To za chwilkę jeszcze to rozwiniemy troszkę i ten motyw chwały Bożej, to już wspomniałem, prawda? Już od samego początku pojawia się właśnie ten motyw chwały, który najpełniej ujawni się w momencie śmierci Chrystusa na krzyżu i Jego zmartwychwstania. I żeby zakończyć dzisiejsze spotkanie, to poprosimy, popatrzmy to, przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Następny slajd. O właśnie, popatrzmy, to jest fragment prologu, na którym dzisiaj się zatrzymamy, a następny fragment, ponieważ to jest dłuższy wywód, rozpoczniemy od niego kolejne spotkanie. To Słowo, czyli Jezus, przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Swoi, czyli Żydzi, w większości nie przyjęli Jezusa. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tymi, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Narodzenie z Boga to oczywiście chrzest, musicie się narodzić z wody i z ducha. Jezus przyszedł jako Żyd do wyznawców judaizmu. Zdecydowana większość wyznawców judaizmu go odrzuciła, natomiast niektórzy je przyjęli, narodzili się na nowo, przyjęli chrzest. I tutaj w tych króciutkich zdaniach mamy zarysowaną spojrzenie Jana na relacje chrześcijańsko-żydowskie. Zwróćmy uwagę, że Ewangelia Jana powstaje w roku około 90. Jest to już absolutnie kulminacyjny moment napięcia pomiędzy Żydami a chrześcijanami. W 90. roku Żydzi wyrzucili chrześcijan z synagogi. W 90. roku rabini, ponieważ nie istniała już świątynia jerozolimska, w której dwa razy dziennie składano ofiarę całopalną, rano i wieczorem, zamiast tej ofiary całopalnej nakazali wszystkim wyznawcom judaizmu odmawiać modlitwę 18 błogosławieństw, Szemone Ezre po hebrajsku, I 12 błogosławieństwo brzmi tak. A Nazarejczycy, czytaj wyznawcy Jezusa z Nazaretu, niech będą wyklęci i niech w księdze życia nigdy nie będą zapisani. Błogosławiony jesteś, Panie, który poniżasz zuchwałych. Tak brzmi błogosławieństwo, które każdy Żyd od 90 roku dwa razy dziennie musiał wypowiadać. W związku z tym widać, że drogi Kościoła i synagogi rozeszły się na dobre i to właśnie jest moment, w którym Jan pisze swoją Ewangelię. Powstaje zupełnie nowa religia, którą jest judaizm rabiniczny. I teraz, proszę Państwa, ostatni, powiedzmy, akord na dzisiejszy wykład. Będziemy sobie budować, Małgosia będzie to słyszeć jeszcze raz, biedna w niedzielę musiała u Dominikanów słuchać, a teraz tutaj. Tu mamy postać Abrahama i idziemy w górę, to jest linia czasu, prawda? Abraham, Mojżesz, niewola asyryjska, niewola babilońska. Tutaj na końcu pojawia się Pan Jezus. I teraz słuchajcie, jeżeli to jest judaizm biblijny, od Abrahama do Jezusa, o tym wszystkim jest w Biblii, to 50 lat temu, gdyby ktoś tam mówił tę refleksję, którą ja teraz mówię, to by powiedział tak. Był sobie judaizm od czasów Abrahama. Pan Bóg prowadził dzieje zbawienia aż do czasów Jezusa. Przyszedł Pan Jezus i co zrobił? Założył nową religię zwaną chrześcijaństwem. Czyli tutaj taką gałąź odłączył. Tutaj sobie idzie dalej judaizm, prawda, mamy Stary Testament i teraz judaizm rabiniczny, czyli ta forma dzisiejsza judaizmu. Ten się nazywa biblijny, bo był skoncentrowany wokół świątyni, ale po zburzeniu świątyni powstali rabini, którzy zaczęli nauczać, więc się nazywa rabiniczny. A tutaj nagle powstała gałąź chrześcijaństwa. 20 lat temu nauczano by tak. Był sobie Abraham i tak się dzieje zbawienia aż do czasów Jezusa. I od tego mniej więcej momentu powstają dwie niezależne religie. Z judaizmu biblijnego powstaje tu chrześcijaństwo, jedna gałąź, a z drugiej strony judaizm rabiniczny. Są to dwie równoległe religie, które wyrosły z jednej, zwanej judaizmem biblijnym. Dzisiaj naukowcy dowiedli, że jest totalnie inaczej. Jest tak, był sobie Abraham, Mojżesz, niewola asyryjska, babilońska, Pan Jezus, uwaga, tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Cały Stary Testament zapowiada Chrystusa. Kto go przyjął, to co robi? Staje się chrześcijaninem. I chrześcijaństwo jest w prostej linii kontynuacją religii Starego Testamentu, ale swojego nie przyjęli. Ci, co go nie przyjęli, wymyślili sobie nową religię zwaną judaizmem rabinicznym. To Żydzi, odrzucając Chrystusa, odłączyli się od swojej własnej religii, zwanej judaizmem biblijnym. Chrześcijaństwo jest prostą kontynuacją, no bo wszystko, co jest zapowiedziane o Chrystusie w Starym Testamencie, zrealizował Chrystus, a ci, którzy go odrzucili, musieli wymyśleć nową religię zwaną judaizmem rabinicznym, czyli tym właśnie, który mamy dzisiaj, a który wodzi się wprost od faryzeuszy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za uwagę.